Od dawna chciałam zrobić odcinek o jakiejś sprawie kryminalnej z czasów II wojny światowej. Zastanawiałam się tylko, czy w ogóle są jakiekolwiek udokumentowane sprawy przestępstw kryminalnych z tamtych czasów, takich, które nie byłyby częścią działań wojennych i zbrodni wojennych. I już prawie straciłam nadzieję, że taką sprawę znajdę, ale wtedy zajrzałam do BookBeat i znalazłam tam audiobook Siostra, historia pewnej zbrodni Andrzeja Mularczyka. I to właśnie te historie dziś Wam opowiem dzięki uprzejmości sponsora tego odcinka, czyli właśnie BookBeat, aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Ci z Was, którzy są ze mną od dłuższego czasu, już na pewno kojarzą, bo nie po raz pierwszy gości w moim podcaście. Tym razem też mam dla Was kod na BookBeat, a więc zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Sponsorem odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków, na której ja wciąż odkrywam kolejne interesujące pozycje. Nie zdziwi Was pewnie, jeśli powiem, że są to głównie tytuły o tematyce kryminalnej i to nie tylko w języku polskim. Ostatnio odkryłam naprawdę mnóstwo pozycji true crime po angielsku i są to bardzo mało znane w Polsce sprawy. Dobrze się składa, bo mam teraz dużo pracy w domu i ogrodzie, także już wiem, czego będę słuchać przy wykopywaniu pokrzyw z działki albo podczas moich rowerowych wypraw po prowincji, bo nie trzeba się martwić brakiem zasięgu. Książki na BookBeat można odtwarzać również w trybie offline. Wystarczy wybrać książkę i pobrać ją przez aplikację. Poza tym aplikacja ma też dodatkowe funkcje, takie jak zmiana prędkości czytania lektora. Wiem, że część z Was też mojego podcastu słucha na przyspieszeniu, bo piszecie o tym czasem w komentarzach. Także to funkcja właśnie dla Was. Jeśli Wy też chcielibyście posłuchać sobie audiobooków, to możecie to zrobić teraz całkowicie za darmo. BookBeat przygotowała prezent dla słuchaczy zbrodni prowincjonalnych, kod promocyjny dla nowych użytkowników. Z kodem prowincjonalne możecie przez 30 dni słuchać audiobooków w aplikacji BookBeat w pakiecie premium. Z aplikacji możecie korzystać na telefonie lub tablecie. Żeby zainstalować aplikację, odwiedźcie stronę www.bookbeat.pl. Link do BookBeat i kod jest w opisie tego odcinka, także możecie zajrzeć i sprawdzić sobie całkowicie za darmo, czy odpowiada Wam ta aplikacja. Ale zanim to zrobicie, wysłuchajcie opowieści o tajemniczej zbrodni popełnionej podczas II wojny światowej, zbrodni, która do dziś rodzi bardzo dużo kontrowersji. Czy w czasie II wojny światowej nie grasowali mordercy inni niż ci w wojskowych mundurach? A może takie zbrodnie po prostu nie były przez nikogo badane i ginęły gdzieś w morzu śmierci, które przelewało się przez całą Europę? Zastanawiałam się nad tym już od pewnego czasu i szukałam spraw kryminalnych z czasów II wojny światowej, takich, które nie byłyby typowymi zbrodniami wojennymi, tylko zawierałyby jakiś czynnik ludzki, wiązały się z kryminalną zagadką i taka właśnie jest sprawa śmierci Marcelego Nowotki, choć nie można jej też rozpatrywać bez kontekstu historycznego i politycznego. Te aspekty są w niej bardzo ważne, ale nie bez znaczenia są też ludzkie ambicje, słabości, sympatie i antypatie, a to wszystko uwikłane w wielką grę między III Rzeszą, ZSRR i coraz mniej już mającą do powiedzenia w tamtym czasie Polską. Ta sprawa przypomina mi trochę historię generała Świerczewskiego, czy też znacznie już późniejsze tajemnicze zabójstwo Jaroszewiczów. Zresztą Jaroszewicz też się w tej sprawie tak na chwilę pojawi, tylko mam wrażenie, że sprawa Nowotki dziś jest chyba bardziej od tamtych spraw zapomniana. Dziś Marcelego Nowotkę kojarzą chyba przede wszystkim miłośnicy numizmatyki, bo moneta z Nowotką, moneta 20-złotowa, jest dziś jedną z popularnych monet kolekcjonerskich, popularnych, czyli też nie jakichś szczególnie cennych. W czasach PRL-u był on jednak kreowany na bohatera, jednego z ojców założycieli Polski Ludowej. Sposób, w jaki zginął, był dla partii wyjątkowo niezręczny i to niezależnie od tego, którą wersję wydarzeń przyjmiemy za prawdziwą. Dlatego niewielu było takich, którym w tej sprawie zależało tak po prostu, bez żadnych ukrytych zamiarów, na prawdzie. To jedna z tych opowieści, w których świadkowie i uczestnicy zdarzeń w krótkim czasie stracili życie. Od samego początku i jeszcze wiele lat później niedobrze było mieć z tą sprawą coś wspólnego, jak gdyby komuś zależało na tym, żeby prawda nie wyszła na jaw. A zatem przenieśmy się teraz do 28 listopada 1942 roku. Listopadowy wieczór w okupacyjnej Warszawie to nie są okoliczności, w których chcielibyśmy się znaleźć, choć zapewne większość z nas próbowała kiedyś wyobrazić sobie, jakby to było. A rok 1942 to przede wszystkim wprowadzenie w życie tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, a więc masowa zagłada ludności żydowskiej. Jednym z wielu elementów tej kampanii była likwidacja getta warszawskiego latem 1942 roku, ale te getta oczywiście likwidowano w całej Polsce w tamtym czasie. Kończy się kampania afrykańska, trwa bitwa o Stalingrad i pojawiają się coraz większe porażki Niemiec na froncie wschodnim, które w rezultacie miały przypieczętować losy III Rzeszy i były początkiem jej końca, choć na ten koniec wojny jeszcze trzeba było trochę poczekać. 5 stycznia 1942 roku miało też miejsce wydarzenie, o którym dziś już tak bardzo się nie pamięta, a które z czasem okazało się bardzo ważne i stało się częścią tego wielkiego planu zajęcia terenów Polski przez ZSRR. Otóż na polecenie Stalina została założona Polska Partia Robotnicza i utworzyli ją polscy komuniści z tak zwanej grupy inicjatywnej przerzuceni z Moskwy drogą powietrzną. Ten epizod będzie miał duże znaczenie w mojej dzisiejszej opowieści. Dziś znowu trochę naginam moją prowincjonalną konwencję podcastu, żeby opowiedzieć Wam o tej sprawie, ale historia II wojny światowej zawsze była jedną z moich największych fascynacji, może nie taka militarna, ale właśnie taka ludzka. Dlatego chcę, żeby ta sprawa tutaj się znalazła. Zresztą Warszawa w tamtych dniach nie była stolicą, na pewno nie była taką stolicą, którą znamy dzisiaj. W ogóle stolicą nie była od 1939 roku. Miasto Warszał było tylko siedzibą władz dystryktu warszawskiego, jednej z czterech od 1941 pięciu jednostek administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa, którego stolicą był Kraków. Niemcy robili wszystko, żeby zmarginalizować rolę Warszawy i uczynić ją właśnie prowincją. Plan Pabsta zakładał, że Warszawa będzie liczyła 40 tysięcy mieszkańców i będą to głównie niemieckie elity zarządzające podbitymi ziemiami na wschodzie. Ten plan przewidywał zburzenie większości zabudowy Warszawy i zmienienie jej w prowincjonalne miasteczko służące przede wszystkim za węzeł komunikacyjny. Gdyby ten plan się powiódł, to Warszawa byłaby dziś prowincją, a ja pewnie mówiłabym do Was teraz po niemiecku. I to o czymś zupełnie innym. Nie powiódł się, jak wszyscy wiemy, ale i tak w 1942 roku sytuacja w Warszawie i oczywiście nie tylko w Warszawie była dramatyczna. Przydziały żywności były głodowe, brakowało wszystkiego. Rok 1942 to czas masowych egzekucji obywateli Polski, narodowości zarówno polskiej, jak i żydowskiej, dokonywane przez okupantów niemieckich w Warszawie i w podwarszawskich miejscowościach, tak zwanych egzekucji pierścienia warszawskiego, a także już coraz bardziej masowych wywózek do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Lato 1942 roku w Warszawie przyniosło wielką akcję likwidacji getta, bardzo dramatyczną. Do obozu zagłady w Treblince wywieziono około 300 tysięcy mieszkańców getta, czyli około 75%, a poza gettem też różowo nie było. Brakowało wszystkiego. Codziennością były łapanki na ulicach, a ci, którzy byli w nich chwytani, mogli trafić na przymusowe roboty w głąb III Rzeszy, jeśli byli zdrowi i silni i uznano, że nadają się do pracy fizycznej. Ci, którzy się do niej nie nadawali, lądowali w obozach koncentracyjnych. Poza tym 16 października 1942 roku miała miejsce pierwsza publiczna egzekucja na terenie Warszawy, także wzmagał się terror, wzmagało się poczucie strachu. Godzina policyjna zimą zaczynała się już o godzinie 19. Wprowadzono też obowiązkowe zaciemnienie, bo Niemcy obawiali się nalotów. Warszawa pogrążyła się w terrorze, strachu i nędzy, choć jednocześnie wszystko to rodziło coraz większą potrzebę odwetu. I w takich okolicznościach wydarzyła się historia, którą dziś chcę Wam opowiedzieć. Tamtego listopadowego wieczoru, 29 listopada 1942 roku, granatowa policja znalazła przy dworcu zachodnim zwłoki mężczyzny. Został zastrzelony. W niektórych źródłach można znaleźć informację, że w jego plecach tkwiło 5 kul, w innych, że były to 3 kule, w biodrze, w lewym ramieniu i w klatce piersiowej w okolicy serca. Także już na samym początku mamy różne przekazy i w przypadku tej sprawy będzie tak właściwie przez cały czas. W okupacyjnej Warszawie widok martwego człowieka nikogo już nie dziwił, choć akurat śmierć tego mężczyzny wydawała się inna. Przede wszystkim dlatego, że jak wynikało z późniejszych relacji, Na miejscu zbrodni nie było śladów krwi. Przy takich ranach, jakie odniósł ten człowiek, niemożliwe, żeby na chodniku nie zostały takie ślady. W tamtych czasach zresztą mieszkańcy Warszawy aż zbyt często mieli okazję się przekonać, jak to wygląda. Krew była nieodłącznym elementem takich scen. A skoro plam nie było, to można zakładać, że wcale nie było to miejsce zbrodni, a tylko miejsce, w którym ktoś podrzucił ciało. Mężczyzna miał przy sobie zegarek i portfel, nic więc nie wskazywało na to, aby padł ofiarą napadu rabunkowego. Znaleziono przy nim również dokumenty, kenkartę, bo taki dokument wówczas obowiązywał. Kenkarta została wystawiona na nazwisko Jan Wysocki, a noszący je mężczyzna miał 49 lat i był zameldowany na kolonii Staszica, czyli na warszawskiej Ochocie, na takim dość eleganckim osiedlu, nawiązującym architekturą do dworków szlacheckich, ale w takiej bardziej nowoczesnej odsłonie. Okazało się, że tajemniczy Jan Wysocki wynajmował tu pokój i to od niedawna. Gospodyni nie wiedziała o nim za dużo, on płacił regularnie, a ona nie wtrącała się w jego sprawy. W tamtych czasach w Warszawie nie brakowało młodych mężczyzn i nie tylko młodych mężczyzn i nie tylko mężczyzn, którzy często zmieniali mieszkania i mieli swoje tajemnice. Większość z nich była w coś nielegalnego zaangażowana i jeśli ktoś chciał spać spokojnie, to lepiej było wiedzieć jak najmniej na ten temat. Również granatowi policjanci nie zamierzali się jakoś szczególnie tą sprawą zajmować. Zwłoki przewieziono więc do kostnicy przy ulicy Oczki i jeszcze jeden Polak zastrzelony na ulicach Warszawy. Nic nowego. Może jakiś pijany żołnierz niemiecki strzelił do niego dla zabawy i co? Przecież nikt nie wyciągnie wobec niego konsekwencji. To był czas, kiedy śmierć wydawała się bardziej prawdopodobna niż życie. Jan Wysocki był tylko jednym z wielu. Jako, że nikt nie zgłosił się po jego ciało, wkrótce mężczyzna został pochowany na cmentarzu Brudnowskim, w zbiorowym grobie, jakich w tamtym czasie pełno było w całej Polsce i całej Europie. Na tym ta sprawa mogłaby się zakończyć, ale się nie zakończyła. Kilka dni później, pod osłoną nocy, ktoś wykopał ciało Jana Wysockiego i przeniósł je do oddzielnego grobu. Dlaczego? Jak się już pewnie domyślacie, Jan Wysocki nigdy nie istniał. Pod tym nazwiskiem krył się Marceli Nowotko, pseudonim Stary, członek, założyciel i pierwszy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, tej samej, o której mówiłam na początku, założonej przez Stalina partii, której członkowie weszli w skład grupy inicjatywnej, która w 1942 roku wylądowała na terenie Polski zrzucona na spadochronach przez lotnictwo radzieckie w okolicy wsi Wiązowna pod Otwockiem. Marceli Nowotko tak naprawdę miał na nazwisko Nowotka i aż do śmierci tym nazwiskiem się posługiwał. Forma Nowotko pojawiła się już później. Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy, czy była to pomyłka w pisowni, która potem się utrwaliła, czy może ktoś uznał, że on zobrzmi ona jakoś bardziej wschodnio albo bardziej męsko. Możliwe też, że ktoś specjalnie mylił w ten sposób tropy, próbując na przykład chronić rodzinę zastrzelonego, czy to jeszcze za okupacji przed Niemcami, czy już później przed tak zwanymi sojusznikami. W tamtych czasach ludzie często podawali nieprawdziwe dane, zmieniali daty urodzenia, imiona, nazwiska, żeby trudniej było dotrzeć do nich, do ich rodzin. Tak czy inaczej, to właśnie ta nieprawidłowa forma nazwiska Nowotki miała później przejść do historii i dlatego ja będę go w tym podcaście nazywać Nowotko. Marceli Nowotko urodził się w roku 1893 i wychował się w Ciechanowie. W rodzinie robotniczej, wielodzietnej, po ukończeniu 4 klas podstawówki poszedł do pracy, dość szybko zaangażował się w działalność socjalistyczną, później komunistyczną. W czasie wojny polsko-bolszewickiej organizował komitety rewolucyjne. Te komitety miały pełnić funkcję takiej komunistycznej władzy na terenach II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną w trakcie ofensywy w 1920 roku. No, czyli mówiąc wprost, walczył w tej wojnie po stronie bolszewików, a nie Polaków. W okresie międzywojennym nadal prowadził działalność komunistyczną, co sprawiło, że mniej więcej połowę międzywojnia przesiedział w więzieniach i też w więzieniu zastał go wybuch II wojny światowej, konkretnie w więzieniu w Rawiczu, skąd we wrześniu 1939 roku wydostał się i od razu ruszył do sowieckiej strefy okupacyjnej. Od 1940 roku kształcił się w szkole kominternu, no a później to już wiemy. Towarzysze Nowotki wykopali jego ciało, zidentyfikowali je i na własne oczy przekonali się, w jaki sposób zginął. Nie wyjaśniało to jednak dlaczego i z czyich rąk, A taka informacja była dla rozpoczynającej dopiero swoją działalność podziemnej komunistycznej organizacji kluczowa. Czy zostali zdemaskowani, a jeśli tak, to przez kogo? To, co do tej pory powiedziałam, to fakty. Dalej zaczyna się dziwna mieszanka zatartych wspomnień, manipulacji, polityki i interpretacji, które różnią się w zależności od tego, kto mówi i jaka intencja mu przyświeca. Na pewno nie wyglądało to na robotę Niemców. Oni nie zastrzeliliby tak ważnego działacza i nie zostawili go na ulicy. Raczej wzięliby go na przesłuchanie, a jeśli by go później rozstrzelali, no to tak, żeby wszyscy wiedzieli, kogo schwytali. Chyba, że Niemcy zastrzelili go nie wiedząc, kim naprawdę jest. To jednak mało prawdopodobne. W tamtym czasie Gestapo miało już nowotkę rozpracowanego. Jego konspiracyjne nazwisko też było im znane. Te dokumenty, które miał przy sobie, mogły, a nawet powinny go zdradzić. No chyba, że zostałby zastrzelony przez jakiś zupełnie przypadkowy patrol, no ale czy wtedy tak by go zostawiono? No Niemcy raczej tak nie działali. Bardziej prawdopodobny wydawał się udział AK. Wprawdzie te dwie organizacje nie toczyły ze sobą jeszcze wtedy takiej otwartej wojny. W pewnym sensie były po tej samej stronie barykady, w końcu Niemcy byli ich wspólnym wrogiem, chociaż Rosjan i tych, którzy ich popierali, traktowano jako sojuszników naszych sojuszników. To było jeszcze takie wzajemne macanie się i badanie gruntu. No ale wiadomo już było, że te wizje tego, jak powinna wyglądać Polska po zakończeniu wojny, były w tych dwóch organizacjach diametralnie różne, wykluczające się, i sukces jednej oznaczał porażkę drugiej. I było tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie między nimi do otwartego konfliktu. Może więc AK, zamiast wywoływać otwarty konflikt, planowała zlikwidować członków grupy inicjatywnej jakoś po cichu. Takie były pierwsze podejrzenia towarzyszy Nowotki, jednak nie znaleziono właściwie żadnych dowodów, żeby je potwierdzić. Członkowie AK zresztą po wykonaniu egzekucji zawsze zabierali dokumenty temu, na kim wykonali wyrok, a tutaj te dokumenty pozostały przy zabitym. Zabójstwo Nowotki było tak dziwne, że sami komuniści nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem zrobić, i przez pewien czas starali się zachować je w tajemnicy. Dopiero w lutym 1943 roku w konspiracyjnej prasie ukazał się nekrolog. Napisano w nim, że, cytuję, dosięgła go kula wroga na wysuniętej placówce. Nie sprecyzowano jednak, co to był za wróg. Może dlatego, że dość szybko zaczęła się wysuwać na pierwszy plan teoria, że Nowotkę zabił ktoś ze swoich. Jeden z towarzyszy i pierwsze nazwisko, które się pojawiło w tym kontekście, brzmiało Mołojec i było nazwiskiem dwóch braci, Bolesława i Zygmunta. Mołojcowie pochodzili ze wsi Henryków pod Tomaszowem Mazowieckim i wywodzili się z rodziny o socjalistycznych tradycjach, także wybór takiej, a nie innej drogi był dla nich czymś oczywistym. Bolesław Mołojec zobaczył w swoim życiu kawałek świata, bo studiował w Moskwie, bił się w Hiszpanii i tworzył struktury kominternu we Francji. Budził więc podziw, może trochę lęk, był twardym człowiekiem, zahartowanym w boju, nieustępliwym, miał własne zdanie i nie zawsze zgadzał się ze swoimi towarzyszami co do tego, jak powinny wyglądać przyszłe struktury partii na terenie Polski, i w przeciwieństwie do wielu karierowiczów i pożytecznych idiotów, którzy wypełniali te szeregi, on tych opinii nie bał się wygłaszać. Może również dlatego, że czuł się mocny i uważał, że jego znajomości w najwyższych szeregach partii w Moskwie są w stanie go uchronić w razie czego. Moskwa pokładała w Mołojcu duże nadzieje, jako że miał z całej grupy największe doświadczenie wojenne, terenowe, był nieustraszony. Pewnie też to sprawiało, że wybaczano mu więcej niż innym. Jak chociażby to, że wyruszył na wojnę w Hiszpanii w 1936 roku, nie pytając o pozwolenie władz partii. Młodszy brat Bolesława, Zygmunt, pseudonim Anton, również był zaangażowany w działalność komunistyczną. Chociaż jego życiorys nie był aż tak bogaty jak życiorys Bolesława. W 1942 roku Zygmunt był szefem wywiadu Gwardii Ludowej, działającej na terenie okupowanej Polski. O jego dokonaniach wiadomo zdecydowanie mniej niż o dokonaniach jego starszego brata. Jak to się stało, że ci dwaj wierni partyjni towarzysze tak szybko stali się głównymi podejrzanymi w tej dziwnej sprawie? Ano wszystko dlatego, że tamtego wieczora Bolesław Mołojec był umówiony z Nowotką na Woli. Trudno dzisiaj stwierdzić, jak to naprawdę było z tym spotkaniem. siostra braci Mołojców kwestionuje w ogóle to, czy naprawdę na takie spotkanie mężczyźni byli umówieni. Bolesław Mołojec według niej przebywał w tamtym czasie poza Warszawą i przygotowywał kolejną akcję odwetową. W ciągu pierwszych dni po strzelaninie Bolesław Mołojec zniknął. Z nikim się nie kontaktował, nie przebywał pod żadnym ze znanych jego współpracownikom adresów, po prostu zapadł się pod ziemię. To od razu obudziło podejrzenia. Minęły 3 dni, zanim Fornalska i Finder, należący do ówczesnego kierownictwa partii, zdołali się z nim porozumieć i porozmawiać. Wtedy Mołojec miał im powiedzieć, że do spotkania w ogóle nie doszło. On zaś przepadł, gdy dowiedział się, że Nowotkę zlikwidowano, był bowiem przekonany, że wpadło całe kierownictwo i też dlatego unikał wszystkich ich lokali, uznając je za spalone. To nie brzmiało niewiarygodnie w tamtych czasach. Faktycznie, gdy ktoś z organizacji wpadał natychmiast, wszyscy pozostali zmieniali adresy, nazwiska, nie kontaktowali się ze sobą przez pewien czas. To była część tej konspiracyjnej działalności. Jednak później przyszła druga wersja, według której Mołojec spotkał się jednak z Nowotką zgodnie z planem, przekazali sobie kilka ważnych informacji, wypalili papierosy, a następnie każdy poszedł w inną stronę. Tej wersji wkrótce zaprzeczył jednak ponownie sam Mołojec i tym razem podobno przyznał się przed Fornalską i Finderem, że skłamał, gdyż wstydził się tego, że uciekł i zostawił Nowotkę samego i według tej kolejnej historii Mołojec i Nowotko zostali tamtego wieczoru zatrzymani przez człowieka w oficerkach, Polaka, który poprosił ich o ogień. To obudziło w nich czujność, spróbowali się oddalić, jednak chwilę później usłyszeli za plecami okrzyk Hände hoch. Wtedy rzucili się do ucieczki, Bolesławowi się udało, Nowotce, jak wiemy, nie. Mołojec uważał, że za tym atakiem stali członkowie AK, których oni określali mianem Sikorszczaków wtedy. Później zwracano uwagę na to, że partyzantka prawicowa to nie było jedynie AK, że były to również inne, mniejsze grupy działające na własną rękę i że to równie dobrze mogła być któraś z nich. I to samo w sobie wciąż jeszcze mogło wydać się wiarygodne, gdyby nie to, że tuż po tej rozmowie Mołojec wysłał depeszę do Moskwy, a konkretnie do Dymitrowa, czyli sekretarza generalnego Kominternu. I w tej depeszy Mołojec poinformował Dymitrowa, że Nowotko poniósł śmierć w wyniku zamachu przygotowanego przez podziemie londyńskie i zawiadomił go, że w związku z tym to on, Mołojec, przejmuje funkcję pierwszego sekretarza PPR. O swoim udziale w całej sprawie, tym, że był obecny przy owym zamachu, nie zająknął się ani słowem. Wysłania tej depeszy nie skonsultował też z pozostałymi członkami grupy, podobnie jak tego, że to właśnie on ma być następcą Nowotki. To już ostatecznie sprawiło, że ci, którzy stali na czele PPR, zwątpili w prawdziwość słów Mołojca, stracili do niego zaufanie i zaczęli podejrzewać, że to on pozbył się Nowotki, żeby zająć jego miejsce. Wiele lat później tej depeszy zaczęto się wnikliwie przyglądać i pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno Mołojec był w ogóle w stanie ją wysłać. Otóż wysłanie depeszy do Moskwy to w tamtych czasach nie była taka prosta sprawa, zwłaszcza depeszy tajnej. To nie jest tak, że można było sobie pójść na pocztę i po prostu wysłać. Partia miała własną radiostację, ale za jej obsługę odpowiadały konkretne osoby i Mołojec nie był jedną z nich. Nie miał dostępu do radiostacji i nie znał skomplikowanego szyfru, który był konieczny, żeby z niej skorzystać. Klucz do tego szyfru był codziennie zmieniany i dostęp do niego mieli jedynie Nowotko, Finder i Fornalska. A radiotelegrafistką była Maria Rutkiewicz, która po latach zaprzeczyła, jakoby cokolwiek na ten temat wiedziała. Zatem to, czy ta depesza naprawdę została wysłana i czy wysłał ją na pewno Mołojec, czy może ktoś zamiast niego, czy też podszywając się pod niego, do dziś pozostaje tajemnicą. A jeśli ją rzeczywiście wysłał Mołojec, to w jaki sposób, z czyją pomocą? Odpowiedzi na te pytania mogłyby na pewno wiele wyjaśnić w tej sprawie. Tymczasem bez wiedzy braci Mołojców powołano komisję, której zadaniem było zbadanie sprawy zabójstwa Marcelego Nowotki. Ustalenia tej komisji i właściwie wszystko, co jest z nią związane, zostaje zakwestionowane w książce Mularczyka. Problem był taki, że większość dokumentów i zeznań powstała już po wojnie. Można to zdemaskować na przykład na podstawie opisu miejsca zbrodni, czy też rzekomego miejsca zbrodni u zbiegu Karolkowej i Przyokopowej na Woli. Opisano je tak, jak wyglądało po wojnie, podczas gdy Z okupacji ono wyglądało zupełnie inaczej i znajdowała się tam wieża strażnicza. Było więc mało prawdopodobne, że ktoś, kto planował zabójstwo, wybrałby na nie miejsce tuż pod nosem Niemców. Zanim jednak będę dalej kwestionować ustalenia należące do oficjalnej i obowiązującej w czasach PRL-u wersji wydarzeń, przedstawię, jak ona wyglądała, czyli co przez wiele dekad uznawano za rozwiązanie tajemnicy śmierci Marcelego Nowotki. Były dwie poszlaki, które ostatecznie przypieczętowały los braci Mołojców. Pierwszą stanowiła informacja, że w dniu zamachu Zygmunt Mołojec pobrał z magazynu należącego do ich organizacji broń. Te rzeczy były kontrolowane, każde wydanie broni musiało być odnotowane. Zygmunt musiał o tym wiedzieć. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego to zrobił? Przecież zostawił w ten sposób ślad prowadzący prosto do niego. Drugą poszlaką było wyznanie partnerki Zygmunta Mołojca, która miała zwierzyć się koleżanczce, że jej partner dziwnie się ostatnio zachowuje. Miał jej też powiedzieć, że zabił prowokatora. Później jej siostra Mołojców, Barbara, będzie twierdziła, że ten wątek został wymyślony. W każdym razie kilku towarzyszy postanowiło wybadać Zygmunta. A wtedy ten miał bez żenady powiedzieć im, że zastrzelili prowokatora. Okoliczności zamachu, które opisał, zgadzały się z okolicznościami śmierci Nowotki. Według zeznań Zygmunta to brat wystawił mu ten obiekt, twierdząc, że współpracuje on z gestapo, narażając tym samym ich organizację, musi więc zostać jak najszybciej zlikwidowany. Zygmunt nie znał mężczyzny, do którego miał strzelać, nigdy wcześniej go nie spotkał. Był przekonany, że działa w słusznej sprawie. Bolesław spotkał się z mężczyzną na Woli, a gdy panowie zaczęli się rozchodzić, ukryty w pobliżu Zygmunt otworzył ogień do rzekomego prowokatora. Rozpatrywano, przynajmniej teoretycznie, możliwość, że Bolesław naprawdę podejrzewał Nowotkę o zdradę. Pierwszy sekretarz faktycznie spotykał się regularnie z mężczyzną w mundurze gestapo, tyle tylko, że to był jego informator i zdaniem pozostałych współpracowników Mołojec doskonale o tym wiedział. O tragicznej pomyłce nie mogło więc być tutaj mowy. Komisja partyjna, która wtedy prawdopodobnie nie była jeszcze żadną komisją, a po prostu grupą współpracowników z PPR, uznała, że winnym śmierci Nowotki zapewne jest Mołojec, który chciał przejąć władzę, kierowany chorą ambicją i wykorzystał przy tym własnego brata, okłamując go i czyniąc wykonawcą tego wydanego przez siebie bezprawnie wyroku. Wtedy stało się też jasne, że obaj bracia Mołojcowie muszą ponieść karę za swoją samowolkę. Sęk w tym, że do naszych czasów przetrwały przede wszystkim powojenne relacje, a wtedy już cała ta sprawa była elementem narracji tworzonej na potrzeby ówczesne, polityczne. I prawdopodobnie nie miała wiele wspólnego z tym, co naprawdę się wydarzyło w ten listopadowy wieczór w 1942 roku, jak również to, co nastąpiło potem, bo zaledwie 2 miesiące później w Sylwestra Bolesław Mołojec już nie żył, a jego brat Zygmunt też wkrótce zginął. Później mówiono, że wykonano na nich wyrok wydany przez komisję, w której skład weszli Finder, Fornalska, Jóźwiak i Gomułka. Co innego twierdzi siostra Mołojców, która wskazuje na to, że owa komisja zebrała się dopiero w 1943 roku, kiedy Bolesław już nie żył, a i to w niepełnym składzie, jak gdyby wymyślono ją dopiero później, żeby uzasadnić tamto wykonanie wyroku. Ogólnie zlikwidowanie Mołojców nie było takie proste i wiązało się ze sporym ryzykiem. Bolesław Mołojec dowodził przecież Gwardią Ludową, a jego brat wywiadem. Finder, Fornalska i reszta nie mogli więc przygotować akcji w taki sposób, w jaki egzekucje tego typu normalnie były planowane. Musieli zrezygnować z takiej ścieżki służbowej i potajemnie szukać chętnych do wykonania wyroku. Nie było to takie proste w związku z dość mętnym uzasadnieniem i brakiem autentycznych dowodów na winę Mołojców. Część towarzyszy odmówiła udziału w tej egzekucji. Do historii przeszło, że Bolesław Mołojec został zlikwidowany w Warszawie na Starym Mieście przy ulicy Kamienne Schodki, a jednak i tu pojawiły się wątpliwości. Oficjalnie jednak ta akcja miała przebiegać następująco. Krasicki umówił się z Mołojcem na Starym Mieście pod pretekstem sprawdzenia dobrego lokalu na radiostację. Miał im towarzyszyć radiotelegrafista Heyman. I wieczorem 29 grudnia 1942 roku trzej mężczyźni spotkali się na Starym Mieście i tam na ulicy Kamienne Schodki Janek zastrzelił Mołojca. Inna wersja mówi, że Bolesław zginął w Sylwestra. książce Mularczyka Siostra Małojców opowiada dokładnie, jak miał wyglądać ów Sylwester, gdzie Bolesław go spędzał, że była tam kaszanka. Po latach wspomnienia bledną i się mieszają. Może kaszanka była rok wcześniej, może było jakoś inaczej. Zdaniem siostry Bolesława jednak wcale on nie zginął na ulicy Kamienne Schodki 29 grudnia i w ogóle nie zginął z ręki Janka. To był kolejny element zmyślonej po wojnie historii, która miała ukryć to, co naprawdę się wydarzyło. Podobno Krasickiemu przypisano ten czyn tylko dlatego, że wkrótce on również zginął, więc trudno było udowodnić, czy zrobił to, czy nie. Jan Krasicki zginął 2 września 1943 roku w Warszawie podczas aresztowania przez gestapo, podobno usiłował uciec i przy próbie ucieczki został zastrzelony. Jak doszło do wsypy lokalu przy ulicy Jasnej? Tego nie wiadomo. Ale można zapytać, czy przypadkiem ktoś z jego własnych towarzyszy nie chciał go się w ten sposób pozbyć. Wkrótce wykonano również wyrok na Zygmuncie Mołojcu, co wzbudzało więcej wątpliwości, jako że ten według przyjętej wersji wydarzeń miał być niejako ofiarą oszustwa brata i nie wiedział, do kogo strzela. Poza tym rzekomo wszystko to opowiedział swoim towarzyszom, uważając, że nie zrobił nic złego. Problem jest taki, że ta rozmowa, podczas której Zygmunt miał przyznać się do zastrzelenia Nowotki, odbywała się w styczniu 1943 roku, a więc już po śmierci Bolesława, więc jak w takim razie mogła stanowić dowód na winę Bolesława, na podstawie którego wydano na niego wyrok? Kolejny ślepy zaułek zmienionych wspomnień. Jest jeszcze inna wersja wydarzeń tamtej listopadowej nocy i ta zakłada, że śmierć Nowotki nie miała nic wspólnego z polityką, że Bolesław Mołojec był niezrównoważony psychicznie. Profesor Andrzej Werblan, polski historyk, politolog i polityk, działacz socjalistyczny i komunistyczny, zwrócił uwagę na fakt, że Mołojec był wspominany jako zapalczywy, pewny siebie, emocjonalny, trochę taki typ wataszki. Miał silny wpływ na innych, szczególnie młodszych. Werblan sugeruje, że Mołojec miał coś w rodzaju osobowości psychopatycznej, choć on tego tak wprost nie nazywa. Zauważa, że ludzie o takiej osobowości często pełnią role przywódcze, szczególnie w takich ciężkich czasach jak wojna, no co akurat jest prawdą. Natomiast Werblan zwraca też uwagę na irracjonalne zachowania Mołojca po zabójstwie, jego niespójne wyjaśnienia, zmienianie zeznań, a także szybkie przejęcie władzy i wysłanie tej depeszy do Dymitrowa. Zdaniem profesora nie było to zachowanie racjonalne, nie było to zachowanie takiego człowieka, który działa na chłodno, który ma jakiś przemyślany plan. Stan Mołojca, który już wcześniej mógł być niezrównoważony psychicznie, mógł pogorszyć się w związku z napięciem, w jakim żył. Może w jego przekonaniu Nowotko jakoś zagrażał jemu lub sprawie, o którą walczył i dlatego postanowił go zabić. Jak dla mnie te wyjaśnienia nie brzmią zbyt wiarygodnie i przypominają mi taki typowy sposób na ośmieszenie kogoś, typowy też dla komunistycznych metod, czyli zróbmy z niego wariata. Wariat jest nieszkodliwy, lepiej powiedzieć, że Mołojec oszalał niż, że w tych niemal świętych założycielskich strukturach był jakiś spisek, skrytobójstwo i nie wiadomo co jeszcze. A że kariera naukowa profesora Werblana była ściśle powiązana z ówczesną władzą, to zapewne taka wersja wydarzeń była mu na rękę. Jemu, czy też jego formacji. Zresztą powiedzenie, że może po prostu zwariował, nie brzmi też szczególnie naukowo. Zwłaszcza, że żadnych innych symptomów choroby psychicznej u niego nie zdiagnozowano. W tym momencie wątpliwości mamy już więcej niż faktów, a to jeszcze nie koniec. Bo drugim, dużym i bardzo ważnym wątkiem w tej sprawie był udział w niej Armii Krajowej. Już na samym początku pojawiły się informacje, że Nowotko spotkał się z kimś z AK przed spotkaniem z Mołojcem, a Bolesław miał rozpoznać napastników jako Sikorszczaków. A co jeśli taka była prawda, a wszystko co wydarzyło się później to już były tylko wewnętrzne czystki w przywództwie PPR, które chciało pozbyć się ze swoich szeregów Bolesława Mołojca? Tu też pojawia się wiele pytań. Jeśli za tym zabójstwem stała AK, to dlaczego nie przetrwały żadne dokumenty, które by to potwierdzały, żadne zeznania świadków? Oczywiście w warunkach wojennych nie trudno o to, żeby dokumenty uległy zniszczeniu, a ludzie zginęli, ale jednak o tych egzekucjach wykonywanych na podstawie wyroków sądów podziemnych dzisiaj wiemy całkiem sporo. Często wiadomo, kto je wykonywał. Dlaczego o tej nie ma nigdzie żadnej wzmianki? Może dlatego, że nie chodziło tu o Niemców czy kolaborantów, którzy z nimi współpracowali. Ten stosunek do ZSRR i do komunistów cały czas był problematyczny. Rząd na uchodźstwie nie chciał przeciwko nim otwarcie występować, wciąż szukano sposobu na osiągnięcie jakiegoś porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Taka akcja to by był gwóźdź do trumny wszelkich działań dyplomatycznych. Może zatem zamach zorganizowano bez porozumienia z rządem w Londynie, dlatego nikt się nim nie chwalił. Bo działania Gwardii Ludowej spotykały się ze sprzeciwem władz Polski podziemnej. Uważano, że dywersja na ziemiach polskich powinna się odbywać w taki sposób, żeby w największym stopniu służyła interesom Polski i Polaków, a nie była inspirowana przez Związek Radziecki i służyła jego interesom. Jeśli już narażało się obywateli Polski na represje, jeśli już Polacy ryzykowali swoje życie, to we własnej sprawie, a nie cudzej. Także działalność Gwardii Ludowej w okupowanej Polsce była generalnie uważana przez AK i tych, którzy z AK współpracowali i sympatyzowali, za szkodliwą. Choć też trzeba powiedzieć, że w tamtym czasie struktury Gwardii Ludowej były zdecydowanie mniejsze od struktur AK. Komuniści mieli też o wiele większe problemy z rekrutacją nowych członków. AK miała jeszcze w tamtym czasie nad nimi przewagę, co oczywiście zmieniło się po roku 1944. Z kolei po wojnie chwalenie się tym było jeszcze mniej wskazane już za samo podejrzenie przynależności do AK, a nawet posiadanie w rodzinie kogoś, kto do niej przynależał, można było trafić do więzienia albo przynajmniej mieć spore kłopoty. Zabójca Marcelego Nowotki w Polsce Ludowej zapewne poszedłby na szubienicę. W 2002 roku tym tropem poszedł Dariusz Baliszewski i opowiedział o tym w jednym z odcinków swojego programu Rewizja Nadzwyczajna, a także w kilku swoich artykułach i książkach. Baliszewski miał dowiedzieć się o tym w latach 90., kiedy to przebywając w Wielkiej Brytanii spotkał się ze Stanisławem Sosabowskim, pseudonim Stasinek, który w czasie okupacji wykonał wiele wyroków Sądu Podziemnego. Były żołnierz AK miał w rozmowie z Baliszewskim powiedzieć, że zgadza się na publikację treści ich rozmowy dopiero po jego śmierci, stąd to przesunięcie w czasie. Baliszewski podał nawet konkretne osoby z szeregów AK, które te egzekucje wykonały, a właściwie nie były to jeszcze szeregi AK, bo było to dwóch żołnierzy Kolegium AKDW Warszawskiego, Krzysztof Sobieszański Kolumb i Jan Barszczewski Janek. Polecenie likwidacji natomiast miało wyjść od samego Antoniego Chruściela, czyli Montera, komendanta okręgu Warszawa, natomiast odbyło się z pominięciem dowódców KDW. Według ustaleń Baliszewskiego Nowotkę wystawił zamachowcom niejaki Marian Spychalski. Według tej wersji Nowotko został zastrzelony na Żoliborzu w Alei Wojska Polskiego, a następnie przewieziono jego ciało na Wolę i porzucono na ulicy Kolejowej, dlatego że w pobliżu tego miejsca znajdował się posterunek Policji Kolejowej, czyli Bahnschutzpolizei, na którym służył znany w okupacyjnej Warszawie sadysta Karl Schmalz. Jako że była to nieoficjalna akcja polskiego podziemia, żołnierze chcieli, żeby podejrzenia padły właśnie na niego. Schmalz był idealnym kandydatem. Oczywiście nikt z komunistycznej partyzantki nie poszedłby do niego, żeby go o to zapytać, więc wydawało się, że będzie to idealne rozwiązanie, ale z jakiegoś powodu nie było. Bo tego zabójstwa z nim nikt nie powiązał. Może dlatego, że ktoś postanowił wykorzystać śmierć Nowotki do własnych celów i pozbyć się paru niewygodnych towarzyszy. Ta wersja wydarzeń, gdy została przedstawiona publicznie, po raz pierwszy chyba połączyła środowisko byłych żołnierzy Armii Ludowej z tymi wywodzącymi się z AK. Oba środowiska były w równym stopniu oburzone ustaleniami Baliszewskiego i uważały je za szkalowanie zasłużonych członków obu formacji. Nie było w końcu żadnych dowodów na zdradę Spychalskiego, podobnie jak na to, że Monter, który przecież stał się jednym z bohaterów tamtych czasów, zlecił potajemnie mord polityczny. Generalnie to nie były metody działania AK. Niektórzy komentujący uważają za wątpliwe, że w to wszystko mógłby zostać wmieszany Sosabowski, którego formacja jeszcze w tamtym czasie do AK nie należała. Scalono je dopiero rok później. Według mnie to akurat nie wyklucza, że jakoś się dogadali, gdyby Monter chciał załatwić rzeczywiście wszystko bez wiedzy rządu w Londynie i niejako poza oficjalnymi strukturami Armii Krajowej, to zwrócenie się do innej formacji, która była zaprzyjaźniona, ale jednak niezależna od AK, wydawało się całkiem logicznym wyborem. Najsłabszym punktem tej historii jest jednak absolutny brak jakichkolwiek dowodów, że tak było. Ale Baliszewski w swoich teoriach posuwa się jeszcze dalej, bo sugeruje, że w pozbycie się Nowotki byli zamieszani nie tylko AK i PPR, ale nawet Gestapo. Zwraca bowiem uwagę na to, że po znalezieniu ciała Nowotki Niemcy nagle całkowicie stracili zainteresowanie nim. Do tej pory był jednym z najbardziej poszukiwanych polskich działaczy. Nazwisko Jan Wysocki było znane Niemcom, podobnie jak rysopis poszukiwanego. Dlaczego więc nie odtrąbili sukcesu? Dlaczego nie obstawili kostnicy na oczki, żeby sprawdzić, czy ktoś ze współpracowników się tam nie stawi po jego ciało? Przecież mogli dzięki temu trafić do pozostałych członków PPR, ale nic takiego się nie stało. Choć oczywiście jest też możliwe, że w tej przesadnie zbiurokratyzowanej niemieckiej administracji, w której członkowie różnych formacji nieraz ze sobą rywalizowali, prowadzili różne gierki, ta informacja nie dotarła do gestapo. Może została celowo zatajona, może ukryta przez kogoś z gestapo, kto pracował dla komunistów. No nie wiadomo. Interesujące są losy samej pierwszej grupy inicjatywnej, na której czele stanęli Marceli Nowotko, Paweł Finder i Małgorzata Fornalska, czyli działacze Kominternu, którzy mieli reaktywować w Polsce partię komunistyczną. Otóż pierwszy lot tej grupy do Polski zakończył się katastrofą lotniczą. Tuż po starcie samolotu spadł on na ziemię, w wyniku czego zginął jeden z pasażerów, a czterech zostało rannych. I tak cud, że większość przeżyła. Najprawdopodobniej był to wypadek, choć dla lecącej do okupowanej polskiej grupy komunistów musiała to być czerwona lampka. Komuniści nie mieli większych oporów przed pozbywaniem się tych, którzy przestawali być dla nich wygodni i czyszczeniem swoich szeregów. Czyżby to była właśnie próba pozbycia się za jednym zamachem grupy najważniejszych polskich komunistów? Przyszło im to do głowy. Nie tylko przyszło, wydało im się jak najbardziej realne, bo podczas kolejnego lotu porwali z płyty lotniska żegnającego ich przedstawiciela Kominternu i wciągnęli go do samolotu i miał być ich zakładnikiem, żeby tym razem nic się im nie stało przypadkiem. Katastrofa samolotu nie była jedynym, co poszło nie tak. Przybysze zostali jeszcze w Związku Radzieckim wyposażeni w fałszywe dokumenty. Czy było to celowym działaniem, czy wynikało z nieudolności, trudno orzec. Ale w okupowanej przez Niemców Warszawie takie dokumenty mogły wyprawić człowieka prosto na Pawiak albo do obozu koncentracyjnego, albo nawet prosto na tamten świat. Jak później twierdzono, kenkarty, które dostali Nowotko i spółka, na pierwszy rzut oka wyglądały na podróbki. Ale to nie koniec. Pieniądze, które dostali, okazały się nieaktualne. Wycofano je z generalnej guberni już 2 lata wcześniej. Były zatem zupełnie bezużyteczne i też mogły doprowadzić do ich zdemaskowania. Co więcej, przybycie grupy inicjatywnej, które miało być wielką tajemnicą, ogłoszono w konspiracyjnej prasie. I to włącznie z podaniem numerów ich lotu. A ten znało niewielu. Albo w ich szeregach działał sabotażysta, albo Moskwa chciała się ich pozbyć, nie brudząc sobie przy tym rąk. Była jeszcze sprawa zaginionej radiostacji. Miała zaginąć podczas skoku z samolotu w okolicach Wiązownej, ale radiostacja to nie jest pudełko zapałek, da się ją przecież odnaleźć. Może więc polscy komuniści specjalnie ją zgubili, bo półroczna przerwa w komunikacji z towarzyszami z ZSRR była im na rękę. Głównym zadaniem polskich komunistów na terenie okupowanej Polski miała być dywersja. Jako że Polska ma to ogromne szczęście, bycia położoną między Rosją a Niemcami, to prawie wszystkie transporty wojskowe na front wschodni przechodziły właśnie tędy, dlatego priorytetem było niszczenie dróg, torów kolejowych, magazynów i generalnie utrudnianie III Rzeszy marszu na ZSRR. To nie była bezpieczna robota i czasy też nie były bezpieczne. Jednak w swoich publikacjach Dariusz Baliszewski sugeruje wprost, że wysłana do Polski grupa inicjatywna od początku była właściwie do odstrzału. Jej członkowie właściwie nie mieli prawa dożyć końca wojny, mieli odegrać swoją rolę i zrobić miejsce dla innych, ważniejszych, tych, którzy będą później budować Polskę Ludową. I tak oto mniej więcej rok po tajemniczej śmierci Marcelego Nowotki nie żyli już Bolesław Mołojec, Zygmunt Mołojec, Jan Krasicki. Struktury partii komunistycznej działające na terenie okupowanej Warszawy miały nowe kierownictwo. Na czele partii stanęli Paweł Finder, Franciszek Jóźwiak i Władysław Gomułka. I ostatecznie to ten ostatni, wreszcie w listopadzie 1943 roku, niemal równo rok po zabójstwie Nowotki, stanął na czele PPR. Przypadek? Trudno powiedzieć. Będąc członkiem podziemnej organizacji komunistycznej w latach 1942-43, zapewne nie trudno było stracić życie. Nawet nie będąc członkiem niczego, można było zginąć w każdej chwili, ale bez wątpienia ci, którzy walczyli z hitlerowcami w bardziej otwarty sposób, każdego dnia narażali się znacznie bardziej. Te wpadki, wsypy, aresztowania nie musiały więc być elementem jakiegoś podstępnego planu, mogły stanowić naturalne konsekwencje niebezpiecznego życia, jakie prowadzili członkowie tej grupy i im podobnych. Szacuje się, że na około 400 zarejestrowanych w Warszawie PPR-owców Niemcy aresztowali w ciągu kilku miesięcy ponad 200. Zanim skończyła się wojna, z tej pierwszej grupy inicjatywnej przy życiu zostały 3 osoby. Zginęli m.in. Fornalska, Finder, czyli członkowie tej pierwszej, najważniejszej grupy. Jeszcze jednym działaczem z tamtych czasów, który przeżył wojnę, był wspomniany już Marian Spychalski, pseudonim Marek, i on przewija się w różnych wersjach historii śmierci Nowotki w różnych rolach, dlatego warto przyjrzeć się jego karierze. Marian Spychalski, urodzony w 1906 roku, przedwojenny architekt, który za swoje projekty w okresie międzywojennym otrzymywał wiele prestiżowych nagród, również międzynarodowych. Do partii komunistycznej wstąpił zaraz po ukończeniu studiów w roku 1931. Jego zadaniem było więc w kolejnych latach pozyskiwanie dla idei komunistycznych pracującej inteligencji. W czasie okupacji Spychalski działał w Warszawie i tam też wdał się w konflikt z Bolesławem Mołojcem. Mołojec, który był dowódcą Gwardii Ludowej, wydał mu polecenie wymarszu na Kieletczyznę wraz z jednym z oddziałów, a Marek ten rozkaz zignorował, co poskutkowało usunięciem go ze stanowiska szefa sztabu Gwardii Ludowej, ale w żadnym wypadku nie zakończyło jego kariery. Po zakończeniu wojny stał się jednym z tych, którzy wprowadzali nowy ład na ziemiach polskich. Od 19 września 1944 roku był prezydentem Warszawy z ramienia PKWN. Od 1945 roku organizował pracę Biura Odbudowy Stolicy i chyba był jedną z najważniejszych osób w państwie w tamtym czasie, to znaczy pomijając fakt, że zasadniczo robił to, co kazała mu Moskwa. Był jednym z zaufanych ludzi Gomułki. W latach 50. przysporzyło mu to kłopotów, bo podobnie jak Gomułka został aresztowany, obaj byli torturowani, stawiano im takie zarzuty, jak to się wtedy stawiało, że nie dość kochał komunizm i Związek Radziecki i tym podobne. Mnie natomiast zainteresowała jedna rzecz, a mianowicie jedną z osób, które w latach 50. próbowano skłonić do zeznań przeciwko Marianowi Spychalskiemu, był niejaki Piotr Jaroszewicz. Wiecie, ten sam, który został zamordowany w dziwnych okolicznościach w 1992 roku. Co ciekawe, zamach zorganizowano również na Mariana Spychalskiego, tylko nieco wcześniej, w 1970 roku. Na lotnisku w Karachi w Pakistanie Spychalski był wtedy przewodniczącym Rady Państwa. Za granicą nazywano go Mr. President, choć Polska Ludowa nie miała formalnie prezydenta, ale za granicą, tam gdzie specyfiki tego ustroju za bardzo nikt nie rozumiał, był nazywany potocznie prezydentem. Powiedzmy, było to takie stanowisko odpowiadające stanowisku prezydenta w innych krajach. Zamach był przedziwny. Kiedy Spychalski i jego żona wyszli z samolotu i szli w kierunku grupy ludzi, która tam na nich czekała, to był taki komitet powitalny, jak to przy oficjalnych uroczystościach, zza samolotu wyjechała nagle półciężarówka, która bez próby hamowania wjechała w tłum. Widok był makabryczny. Zginęły 4 osoby, 11 zostało rannych. Spychalskiemu nic się nie stało. Prawdopodobnie kierowca ciężarówki pomylił go z innym przebywającym wówczas na płycie lotniska przedstawicielem Polski Ludowej, wiceministrem spraw zagranicznych PRL Zygfrydem Wolniakiem, który rzeczywiście w tym zamachu zginął. Kierowcą ciężarówki okazał się Pakistańczyk Feroz Mohammad, który natychmiast został aresztowany. Podobno zrobił to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Inne wersje podawały, że zamach miał podłoże religijne. Podobno rodzina uważała go za psychicznie chorego, ale wyleczyć go postanowiono, wysyłając go do wojska. Chyba nie pomogło, przeprowadzono śledztwo, w którym przesłuchano około 100 osób. Podejrzewano, że Mohammad nie działał sam, ale ostatecznie nie pojawiło się więcej wyjaśnień. Jedynym oskarżonym i skazanym był sam zamachowiec, na którym wkrótce wykonano karę śmierci. Oczywiście aż się prosi, żeby zadać tu sobie pytanie, czy aby na pewno i czy inspiracja nie przyszłaby zupełnie z innej strony. Szczególnie, że 2 miesiące później Spychalski został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, a jego miejsce zajął Cyrankiewicz. Bardzo tajemnicza sprawa, mało o niej wiadomo i dziś już też jest prawie zupełnie zapomniana. Czy miała jakiś związek ze sprawą Nowotki? Trudno powiedzieć. Ale wróćmy do czasów nieco wcześniejszych. Uratowała go odwilż i amnestia 1956 roku, no a dojście Gomułki do władzy na powrót zwiększyło jego notowania i mógł kontynuować swoją partyjną karierę. Jest on o tyle istotny w tej historii, że pojawia się jeszcze inna wersja, którą później przywołali zwolennicy rehabilitacji Mołojców. 28 listopada 1942 roku Bolesław Mołojec miał przekazać Nowotce dowody na współpracę Mariana Spychalskiego z AK. Potwierdził to później w swoich słynnych audycjach w Radiu Wolna Europa Józef Światło. Kolejna przedziwna postać, o której już nie będę tu mówić, bo za dużo by tego było. Wiadomo, że to właśnie Światło aresztował Spychalskiego i później twierdził, że przyznał się on podczas przesłuchań do współpracy z AK za okupacji. Natomiast trzeba pamiętać, jak wyglądały tamte przesłuchania w czasach stalinizmu i że ludzi można było w ten sposób zmusić, żeby się przyznali do czegokolwiek. Na trzecim plenum PZPR w listopadzie 1949 roku Bolesław Bierut oskarżył Mołojca o bycie agentem przedwojennej dwójki, czyli ówczesnego kontrwywiadu, i prowokatorem. Do zdemaskowania zabójców Nowotki bardzo chętnie przyznawał się w tamtym czasie towarzysz Gomułka, przypisując sobie właśnie wszystkie zasługi z tym związane, szczególnie, że pozostali członkowie tamtego zespołu już nie żyli. W ciągu tych pierwszych powojennych lat w czasach stalinizmu niewiele dało się zrobić, żeby zrehabilitować Mołojców, o co starała się przede wszystkim ich siostra. To był czas, w którym najmniejsza niezgoda czy niesubordynacja mogła się skończyć dramatycznie, a później wujek Józek zmarderowano, reszty kar znów się można było śmiać. W 1956 roku grupa osób związanych z braćmi Mołojcami wystąpiła do Gomułki z listem w tej sprawie. Sugerowali w nim m.in., że Mołojcowie nie działali sami, że za tą akcją stał ktoś inny, kto tylko się nimi posłużył, kto wydał rozkaz zabicia Nowotki, na przykład jako szpiega współpracującego z Gestapo lub z AK. Dla tych ludzi w tamtym czasie to chyba było to samo. Taki rozkaz musiał przyjść z samego Związku Radzieckiego, najprawdopodobniej od szefa NKWD Berii. To by oznaczało, że Mołojec był radzieckim agentem, co nie byłoby niczym szokującym w tamtych strukturach. Usunięcie Nowotki miałoby uzasadnienie, gdyby towarzysze z ZSRR chcieli powierzyć kierownictwo partii komuś innemu, bardziej zaufanemu, na przykład komuś takiemu jak Gomułka. Jeśli tak było, to nie było oczywiście co się łudzić, że Gomułka kiwnie chociażby palcem, żeby wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w związku z tą sprawą, no i też nie kiwnął. Podobnie jak nie przyniosły niczego nowego kolejne próby powrotu do tej sprawy w czasach PRL-u. Marceli Nowotko stał się z czasem męczennikiem nowego ustroju, a Mołojec jego czarnym charakterem. Przy czym zasługi Nowotki eksponowano, nie eksponując zanadto tego, jak zginął. A o Mołojcach wspominało się co najwyżej przy okazji, bez wchodzenia w szczegóły. Przez te wszystkie lata nikomu tak naprawdę nie chodziło o to, żeby poznać prawdę o tamtych wydarzeniach. Część chciała o nich zapomnieć, część szukała faktów, które mogłyby uniewinnić braci Mołojców. Władze partyjne budowały mit założycielski, starając się jednak raczej eksponować rolę Nowotki niż fakt, że został zgładzony przez swoich towarzyszy. Po upadku komunizmu z kolei pojawiła się wersja, co do której trudno nie zauważyć, że znakomicie odpowiadała ówczesnym nastrojom. Brawurowa akcja chłopców z kręgów AK i obrzydliwa manipulacja komunistów oraz powtarzane przez dekady kłamstwo mające ukryć pazerność na władze najwyżej postawionych osób w państwie. Siostra Mołojców, cytowana w książce Mularczyka, powiedziała, że za śmiercią Bolesława Mołojca może stać ktoś, o kim ten wiedział za dużo, kogo znał i był świadkiem jego słabości. Świadek słabości. Takich ludzi niewygodnie jest mieć obok siebie. Szczególnie, gdy ktoś szykuje się do zajęcia wysokiego stanowiska w kształtujących się właśnie strukturach, które mają dać początek nowemu państwu. Dziwna historia, zagmatwana jak to zwykle historia naszego kraju. Ja nie mam żadnego sentymentu do komunistów, ale jak czytam o członkach tej grupy inicjatywnej, to trudno mi nie odnieść wrażenia, że to była grupa niesamowicie zastraszonych, zagubionych ludzi, którzy chyba musieli kiedyś wierzyć w tę ideologię, wierzyć, że robią coś dobrego i ważnego, nie tylko dla siebie, ale i dla innych, no bo w przeciwnym razie po co mieliby tak narażać swoje życie? A jednocześnie to było takie gniazdo żmij, w którym nikt nikomu nie mógł ufać i każdy każdego był gotowy poświęcić, jeśli dostanie takie polecenie z Moskwy. I to straszne, jak bardzo za pomocą ideologii można uwikłać ludzi, którzy na początku chcieli może nawet zrobić coś dobrego, w taką brudną rozgrywkę, w której życie pojedynczych osób nie ma żadnego znaczenia i w której ludzie są tylko pionkami rozstawianymi na szachownicy przez kogoś, kto sobie siedzi gdzieś daleko, bezpiecznie w swoim gabinecie i tylko wysyła innych na śmierć. I myślę, że to akurat do dziś się nie zmieniło. To wszystko na dziś. Jeśli chcielibyście wysłuchać całego audiobooka o tej sprawie lub innych historii kryminalnych, i nie tylko kryminalnych, zapraszam na BookBeat i tam z kodem promocyjnym PROWINCJONALNE będziecie mieli za darmo dostęp do tych i wielu innych pozycji przez 30 dni. Link do BookBeat zostawiam oczywiście w opisie, Kod promocyjny to prowincjonalne. W opisie są też podlinkowane źródła do tego odcinka. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii. Jak zwykle dziękuję wszystkim wspierającym mnie na Patronite. Teraz pojawia się plansza z Waszymi imionami i z Waszymi pseudonimami, a ja zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.